Kochani, dzisiaj będziemy rozważali Słowo Boże, które jest zapisane w liście Jakuba. Czytamy list Jakuba, 5 rozdział, od 7 wersetu do 20. 1314, strona 1314, list świętego Jakuba, 5 rozdział, od 7 wersetu czytajmy. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, czytamy zazwyczaj przy okazji tego, jak ktoś choruje, prawda? To jest taki żelazny werset, żelazne wersety, które cytujemy, a później namaszczamy olejem i modlimy się, aby człowiek został uzdrowiony. W naszym kościele praktykujemy namaszczanie nie na śmierć, tylko namaszczanie na uzdrowienie. Także pamiętajmy o tym, że wiara płynąca... Modlitwa płynąca z wiary zawsze nie uśmierca chorego, tylko uzdrawia chorego. I o tym zawsze pamiętajmy. Ale kochani, ja nie z tej okazji czytałem ten fragment, ale chciałem zwrócić uwagę w zasadzie na 3 rzeczy, które są tak wyraźnie w Piśmie Świętym podkreślone. Pierwszy z nich, przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, tak i wy, bądźcie cierpliwi i podnoście się wzajemnie na duchu. Cierpliwość. Wiecie, z cierpliwością to zazwyczaj są problemy. Dlatego, że stoimy w kolejce, stoimy, aż wreszcie, no właśnie, różne słowa lecą, różne czyny lecą, różne przedmioty lecą, także z cierpliwością to jest bardzo różnie. A Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że my mamy uczyć się cierpliwości, dlatego że to jest dla nas niezwykle, niezwykle ważne. Kochani, taki jest fragment w Psalmie 103, werset 8 i tam jest powiedziane tak. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Pomyślmy, gdyby Bóg nie był miłosierny, nie był łaskawy, nie był cierpliwy i nie był pełen dobroci. Co by było? No nic by nie było. ani zbawienia by nie było, ani przebaczenia grzechów by nie było, ani naszego wejścia do Królestwa Niebios by nie było. No nic by nie było, po prostu nic. Zgrzeszył człowiek i koniec. Gdybyś Bóg był taki cierpliwy, jak my jesteśmy cierpliwi, to już by dawno nas wszystkich odrzucił. Wszystkich bez wyjątku. Dlatego, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Kto zgrzeszył? Wszyscy. Dostaje im chwały Bożej? Nikt nie jest godny chwały Bożej. Absolutnie nikt. I dlatego nasza nadzieja jest w cierpliwości, miłosierdziu, dobroci Bożej. I ta nadzieja nie zawodzi, tylko daje nam ratunek. Naprawdę daje nam ratunek. I w drugich kronik, w 15 rozdziale, 7 wersecie jest powiedziane: lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Kochani, prawda jest taka, że Bóg nie nagradza nas za złe uczynki, bo gdyby nas nagradzał za złe uczynki, to by nas nagrodził piekłem. Ale Bóg nas nagradza za dobre uczynki. Wiecie, to tak, jakbyśmy my czynili jako rodzice, dzieciom, prawda? Złe czyny czynią, to my staramy się niezbyt długo im to pamiętać. A jak dobre uczynki uczynią, to co robimy? Nic. Prezenty dajemy dzieciom. Nie wiedzieliście o tym, rodzice? Prezenty dajemy dzieciom. Jak są grzeczne, jak coś dobrego robią, jak coś dobrego mówią, to dajemy im prezenty. No powiedz tak. I mówimy jakie słówko i masz tutaj cukiereczek. No daj parę kroczków, no chodź do przodu, chodź. Chodź, chrześcijaninie, chodź, Jezus Chrystus mówi. I ty zaczynasz pomalutku iść. A Jezus Chrystus mówi, no to masz tutaj cukiereczek. Myślicie, że jest inaczej? Naprawdę tak jest. Bóg nas zachęca do dobrych uczynków. Już wcześniej Słowo Boże mówi, że Bóg przygotował dobre uczynki. Po co? Abyśmy w nich chodzili. Przygotował, już zaplanował, już wie, jakie są możliwości człowieka, jak szybko człowiek upada i trzeba skorzystać z okazji, że akurat nie upadł, no to będzie okazja, że ten chrześcijanin, to dziecko Boże zrobi jakiś dobry uczynek. I Bóg korzysta z tej dobrej okazji, że człowiek akurat nie grzeszy. Kochani, ile przykładów mógłbym dawać ludzi, którzy zostali przez Boga zabrani do nieba akurat w momencie, kiedy przestali grzeszyć. Dla mnie to jest taki klasyczny przykład pewnego brata. Rodzinę jego dobrze znam i jego znałem, to było wiele lat temu, który zgrzeszył, no i popadł w ciężką chorobę. Później przyszli bracia do niego, tak z Jakuba korzystali, modlili się, został uzdrowiony. Jak tylko został uzdrowiony, to znowu zaczął grzeszyć. I znowu popadł w inną ciężką chorobę. Znowu bracia przyszli, zaczęli się modlić o niego. I on nawrócił się, odwrócił się od złych grzechów, został uzdrowiony. I znowu popadł w ciężką chorobę trzeci raz. I bracia znowu przyszli, zaczęli się o niego modlić. A on mówi do nich tak: wiecie co? Bóg mi powiedział, że módlcie się za mnie, aby mi zostały moje grzechy przebaczone, ale już uzdrowiony nie będę, bo znów zacznę grzeszyć. I został zabrany przez Boga. W momencie, kiedy zostały mu przebaczone grzechy. To jest znany człowiek. Kochani, to jest naprawdę dla mnie bardzo dobrze znany człowiek. Wiem konkretnie, co mówił. I takich przykładów mógłbym wiele przytaczać. Kiedy Bóg naprawdę korzysta z tego, że człowiek akurat nie grzeszy, żeby go wziąć do Królestwa. Najgorzej jest wtedy, kiedy między grzechem a grzechem nie ma przerwy. I Bóg nie może się wstrzelić akurat w tą lukę, kiedy człowiek nie grzeszy, żeby go zabrać. Nie ma jak. Cały czas grzeszy. Cały czas albo ma złe myśli, albo złe słowa, albo złe czyny. Nie ma się gdzie wstrzelić. A my mamy być ludźmi, którzy korzystają z Bożego błogosławieństwa. Korzystają z Bożej cierpliwości i z Bożej cierpliwości biorą przykład dla swojego własnego życia. Łukasza 21 rozdział 18 i 19 werset mówi tak. Lecz nawet jeden włos z głowy waszej nie zginie, a przez cierpliwość swoją zyskacie dusze wasze. Przez swoją cierpliwość zyskacie dusze wasze. Kochani, żebyśmy dobrze wiedzieli, że jesteśmy zbawiani przez Boga, jeśli jesteśmy w tym, co On do nas mówi, cierpliwi. Jeśli my rzeczywiście cierpliwie i z konsekwencją zmierzamy we właściwym kierunku, zaczynamy naprawdę służyć Bogu według tego, co On nam powiedział. Dalej w Hebrajczyków 6 rozdział 11-12 werset mówi tak. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, żebyście zamiast popadać w ospałość, wiernie naśladowali tych, którzy przez swoją wiarę i cierpliwość otrzymują dziedzictwo obietnic Bożych. Widzimy nie tylko przez wiarę, niektórzy mówią wiara i tylko wiara, nie tylko wiara, wiara i cierpliwość. My mamy chodzić w wierze i nie tracić cierpliwości, bo jakieś doświadczenie na nas przyszło, bo jakieś trudności na nas przychodzą. I po tych wielu trudnościach człowiek traci cierpliwość i odchodzi od Pana. Ja wielu takich ludzi spotkałem, bo problem za problemem i po kilku problemach zaczynają tracić cierpliwość. Chrześcijanin to jest ten człowiek, który nigdy nie traci cierpliwości. Na przykład, powiedzmy, zaczynamy się modlić o coś. Ile czasu się modlimy o jakąś sprawę? Ile można się modlić? Modlimy się o jakąś osobę, żeby Jezus Chrystus ją zbawił, tak? No modlimy się. No ile można się modlić? Rok? A, to za długo, tak? 2 lata? 3? 10? 20? Kaziu, ile można się modlić? Jeszcze więcej. 30 lat można się modlić, czy nie? Kochani, ja znam taki przykład. Pewnej matki, która modliła się o swojego syna. Modliła się, żeby był zbawiony. Modliła się, aż umarła. I wtedy, kiedy ona umarła, on przyjął Jezusa Chrystusa. Zaczął się modlić do Boga. Panie Boże, bardzo Ciebie proszę, powiedz mojej mamie, że ja już jestem zbawiony. A Bóg mówi, ona już wie. Widzimy, co to znaczy cierpliwość? Jeżeli cierpliwie, aż do końca modlisz się, czy dbasz o coś, czy starasz się o coś, czy dążysz do czegoś, to osiągniesz. Jest bardzo wyraźnie powiedziane. Wierzysz w to, wierzysz, matka wierzyła, że syn będzie zbawiony i umarła i nie doczekała się tego. Ale został zbawiony. Został zbawiony. Najważniejsze to, że kiedy wejdzie do Królestwa Niebios, spotka się tam z tą swoją matką. Będzie wiedział, że to jest osoba, która wymodliła, żeby on się znalazł w Królestwie Niebios. Wymodliła u Boga. Wyprosiła to. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że przez cierpliwość otrzymujemy dziedzictwo wiecznych obietnic Bożych. Przez cierpliwość wieczne obietnice Boże otrzymujemy przez cierpliwość. Jeżeli chcesz królować razem z Chrystusem, to bez cierpliwości nigdy z Chrystusem królować nie będziesz. Chcesz wejść do Królestwa Niebios? Czy ktoś chce do Królestwa Niebios wejść? O, wszyscy widzę, chcą. To dobrze. Jesteście zbawieni? Darmo z łaski? No to już wejdziecie. Tylko trzeba być cierpliwym. Poczekaj. Cierpliwie czekaj. Cierpliwie czekaj. A Bóg ciebie wprowadzi. Także żyj wiarą i okazuj cierpliwość w dążeniu do Królestwa Niebios. A spotka cię to, co obiecał ci Pan. W Hebrajczyków w 10 rozdziale, 35 wersecie jest powiedziane: nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem cierpliwości wam potrzeba, bo tylko dzięki niej, poddając się woli Bożej, dostąpicie spełnienia się w was obietnicy Bożej. Już niedługo, bardzo niedługo przyjdzie ten, który ma przyjść. Nie opóźni się na pewno. Nie opóźni się na pewno. Czy czekajcie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? Wszyscy czekają? A wiecie o tym, że wszystkie dzieci Boże muszą czekać na powtórne przyjście Chrystusa? Człowiek wierzący musi być zbawiony, musi być napełniony Duchem Świętym, ochrzczony, musi być odrodzony, sami się nie odradzamy. Jezus Chrystus, Bóg nasz odradza z wody i z ducha. Musi być uświęcony i jeszcze jedno, musi oczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa. Wiecie o tym? Niektórzy przeoczają to i nie zwracają na to uwagę niby na coś ważnego. Ale Jezus Chrystus sam powiedział, aby uczniowie i wszyscy ludzie oczekiwali na Jego powtórne przyjście. Ja przyjdę. Ja przyjdę. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie? Zaraz. Wiecie, to tak mi się często to kojarzy z takim napisem, który często w sklepie można zobaczyć. Wyszłam, zaraz wracam. Wiecie, Jezus Chrystus, odchodząc z tej ziemi, powiedział dokładnie taką rzecz do uczniów swoich. Odchodzę i zaraz wracam. Zaraz wracam. Zaraz będę, zaraz przyjdę. Czy nasze oczekiwanie jest takie, jak my pod sklepem właśnie, zależy nam, żeby do tego sklepu wejść, czekamy, zaraz przyjdzie, no. Zaraz przyjdzie, zaraz przyjdzie. O, i w końcu patrzysz, idzie, przychodzi. O, właśnie czekałem, jestem gotowy, gotowy jestem wejść. Rozumiemy? Jestem gotowy wejść, do nieba jestem gotowy wejść. I czekam, czekam, tu już patrzę na zegarek, zaraz, zaraz będzie. To nie jest tak, jak pewna sklepowa zostawiła napis: za 5 minut wracam. Ludzie czekali tam pół godziny i nie doczekali się, jak przyszła, to zaczęli ją objeżdżać. 5 minut. Ale od której godziny licząc te 5 minut? Jezus Chrystus, jak powiedział, że zaraz wracam, to znaczy, że zaraz wraca. Naprawdę zaraz wraca. A my mamy cierpliwie na Niego czekać. 2 Tymoteusza 2,24 mówi: a sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania i cierpliwie znoszący przeciwności. Jeśli chcemy Bogu naszemu służyć, to mamy mieć bardzo konkretne cechy naszego życia chrześcijańskiego. Nie powinniśmy się wdawać w spory, powinniśmy być uprzejmi dla wszystkich, musimy być zdolni do nauczania i cierpliwie znoszący przeciwności. Tłumaczenie Biblii Warszawsko-Prawskiej mówi tak: a słudze Bożemu nie wolno wdawać się w kłótnie. Powinien być łagodny dla wszystkich, gotowy do udzielania spokojnych pouczeń i powinien być zawsze zrównoważony. My mamy po prostu być ludźmi, którzy mają konkretne cechy w życiu. Konkretne cechy. To nie może być od taki pierwszy, lepszy człowiek, który po prostu zachowuje się, jak się zachowuje i na niewiele zwraca uwagi. No, taki jest przeciętny, jak powszechnie każdy człowiek. To nie może być tak, że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś takim zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Nie jesteś zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Bóg uczynił nas królami i kapłanami. Jak się zachowuje kapłan i jak się zachowuje król? I musisz zebrać te cechy i tak właśnie masz się ty zachowywać. Król to jest kto to taki? Król to jest człowiek, który panuje, króluje, rządzi. Czym rządzisz? Zazwyczaj mężczyźni chcą rządzić swoimi żonami. A rządzenie w zasadzie w życiu człowieka zaczyna się od panowania nad sobą samym. Jeśli nie umiesz nad sobą panować, jeśli nie umiesz swoim życiem zarządzać, to nie bierz się za zarządzanie kimś innym. Musisz być człowiekiem, który rządzi sobą. Czy potrafisz zapanować nad swoimi popędami? Czy potrafisz zapanować nad swoją złością? Czy potrafisz zapanować nad swoją obojętnością? Czy potrafisz zapanować nad kłamstwem? I tak można wymieniać mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy. My nieraz nawet nie zwracamy uwagi, o czym mówimy i o czym Słowo Boże mówi. Na przykład bardzo często cytujemy taki rozdział, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Wiecie, jak on się nazywa, ten rozdział? Jak go nazywają teologowie? Hymn miłości. A miłość jest taka, i miłość jest taka, i miłość jest taka. A wiecie, co pierwsze o miłości jest powiedziane? Miłość jest cierpliwa. Czy zwróciliście na to uwagę, że Słowo Boże mówi, że miłość jest cierpliwa? Niektórzy bardzo dużo mówią o miłości, a cierpliwości nie mają żadnej. Czy to jest miłość? Jeśli pierwszego punktu nie przestrzegasz i nie jesteś cierpliwy, to miłości nie ma w tobie. Miłość jest cierpliwa. Po prostu cierpliwa. Cierpi, oczekuje. Znosi wszystko i inne rzeczy możesz wtedy wymieniać. Ale ona jest cierpliwa. A bez miłości Bogu się podobać nie można, bo Bóg jest miłością. Bóg jest miłością i chce, żeby każdy człowiek stał się miłością. Żeby był taki miłosierny dla drugich, żeby był taki oddany dla drugich, żeby był przede wszystkim cierpliwy. Obserwuj siebie. Słowo Boże mówi, że my mamy siebie doświadczać. My mamy siebie sprawdzać. My mamy siebie przeglądać wewnątrz. Po prostu musimy zdać sobie sprawę z tego, jak żyjemy przed Bogiem. I pierwsze, z czego powinniśmy zdać sobie sprawę, czy mamy cierpliwość. To jest bardzo ważne. My byśmy powiedzieli nieważne. Bóg jest cierpliwy. I bez cierpliwości Bożej nie ma ani rusz, ani do przodu, ani do tyłu. Wszystko się zawali. Tak samo, jeśli masz miłość i nie masz pierwszej cechy miłości, cierpliwości. Jeżeli chłopak kocha dziewczynę i jest wobec niej bardzo niecierpliwy, wszystko się rozpadnie. Bo ona będzie mu działać na nerwy. Będzie mu działać na nerwy. Taka rozlazła, jakaś nie można się doczekać, a to, a tamto i różne rzeczy takie. Ale jak będziesz miał prawdziwą miłość, z tą pierwszą cechą, cierpliwość, wtedy nie ma żadnego problemu. Sprawdź siebie, jak możesz stać w długiej kolejce. I na przykład zaczynasz się denerwować, że stoisz w długiej kolejce. Zacznij sobie w imieniu Jezusa Chrystusa tłumaczyć, że jesteś spokojny, że wcale ci się nigdzie nie śpieszy. Po prostu w błogosławieństwie Bożym przestoisz ten czas kolejki. Próbowałem. Działa. Naprawdę działa. Spokojnie się stoi bez żadnego problemu. I chociaż stoisz pół godziny czy godzinę, nie stanowi to żadnego problemu. Potrafisz zapanować nad sobą? Czy potrafisz nauczyć się cierpliwości w życiu swoim? Praktykuj. To jest niezwykle ważne. Jeśli nie będziesz miał cierpliwości, nie wejdziesz do Królestwa Niebios, bo się nie doczekasz. A Jezus Chrystus miał przyjść. Podobno miał przyjść w 1914 roku, a nie przyszedł. A teraz miał przyjść w którymś tam roku 2000, chyba majowie mówili, tam już w gazetach pisali. I jak myślicie, w 2000 roku przyszedł Jezus Chrystus? No nabożeństwo do nas przyszedł. Ale żeby zabrać swój Kościół z tej ziemi, to nie. Wiecie, tyle jest zamieszania w tych wszystkich wypowiedziach, a o tym za chwilę będziemy mówić, że naprawdę trzeba wykazywać bardzo dużo cierpliwości względem tego wszystkiego, co mówi Słowo Boże. Cierpliwość, cierpliwość. Przy powieści 19, rozdział 11, werset mówi tak. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka, a chlubą jego jest, gdy zapomina o krzywdach. W cierpliwości zaznacza się roztropność człowieka. Jeśli nie jesteś cierpliwy, to nie jesteś roztropny. Roztropny to znaczy mądry. Jeśli nie jesteś mądry, to jesteś? To ty, Kasiu, powiedziałeś, ja nie powiedziałem tego. Nie chcę tu nikogo obrażać, ale jeśli ktoś nie jest cierpliwy, to mądry nie jest. Ja cytuję Słowo Boże, tak jest tu powiedziane. W przypowieściach 15, rozdziale 18, wersecie jest powiedziane, człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy, czyli nierychły do gniewu, zażegnuje spór. Człowiek cierpliwy załagodzi wszystko. Niecierpliwy spowoduje zwadę, kłótnię, sprzeczkę. I jeszcze jeden werset, 16 rozdział, 32 werset przypowieści mówi tak. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Widzimy? Cierpliwy człowiek zażegnuje spór. I cierpliwy człowiek jest bardziej wartościowy niż bohater. Zwróćmy na to uwagę. Jeśli nawet jesteś bohaterem, a nie jesteś cierpliwy, to jesteś mniej wart niż człowiek cierpliwy. Jeśli opanowujesz samego siebie, to je więcej znaczysz niż zdobywca miasta. Chociażbyś ile zdobył, chociażbyś zdobył bogactwo, chociażbyś zdobył jakiś zamek, chociażbyś zdobył jakieś miasto, no w naszych czasach to już to trochę mniej znaczenia ma, ale w tamtych dawnych czasach to miało wielkie znaczenie, ale musisz opanowywać samego siebie. Musisz być cierpliwy i opanowywać samego siebie. Czy w ogóle podejmujemy taką próbę, żeby opanowywać siebie? To jest niezwykle ważne. Słowo Boże o tym mówi, że mamy pracować nad tym, aby panować nad sobą. Jak często jesteś gotowy i ręka już do tyłu się odchyliła? Bo ktoś ci coś nie tak powiedział, ktoś wobec ciebie coś nie tak zrobił. Dobrze, jeśli tej ręki nie wypuścisz przed siebie. Ale dobrze jest też, jeśli jej w ogóle do tyłu nie odchylasz. Z zamiarem pewnym. My mamy być ludźmi, którzy uczą się, ćwiczą panować nad sobą. Czy to ćwiczysz? Naprawdę, czy to ćwiczysz? Na przykład dla męża żona działa na nerwy. I to ona jest winna, że on ją uderzył. No bo jakby go nie zdenerwowała, to by jej nie uderzył. Ona jest winna, prawda? No ona jest winna, no wiadomo, że ona jest winna. Czy tak? Czy człowiek ma prawo bić drugiego człowieka? Chyba, że to jest małe dziecko. I robisz to według Słowa Bożego. Nie katujesz, aby nie upadał na duchu, ale każesz, żeby wychować go w karności. Tak samo, jak myśmy byli przez naszych rodziców wychowywani. Oczywiście teraz jest to zakazane, więc nie wolno tego robić, bo takie jest prawo teraz. Niebiblijne oczywiście prawo, no ale wiedzmy, że my mamy się nauczyć żyć po Bożemu, w cierpliwości i w opanowywaniu samego siebie. Rzymian 15:4 mówi, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość, przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Widzimy, i Jezus Chrystus jest dawcą cierpliwości. I jeżeli będziesz Go prosić o cierpliwość, to On ci tą cierpliwość da. Ale nam musi zależeć na tym. Nam po prostu musi zależeć na tym. Ja przypominam sobie, kiedyś pewien wykładowca wykładał Słowo Boże, ja akurat to widziałem, i zdjął z ręki zegarek i mówi, kto chce wziąć ten zegarek, proszę, niech przyjdzie, weźmie. Na sali cisza. Wyszło dziecko i wzięło zegarek. Wróciło do rzędu. Mama mówi, idź oddaj wujkowi szybko ten zegarek. Nie wiem, jak się to dalej skończyło, ale przez całe nabożeństwo nie pozwolił sobie wziąć tego zegarka od dziecka. Czy później po nabożeństwie wziął, czy nie, tego nie wiem. Ale kochani, my musimy po prostu, jeżeli Bóg nam coś daje, to po prostu brać. Ale jeżeli nam na tym nie zależy, to będzie tak, jak na tej sali. Bóg mówi, ktoś chce cierpliwość? Czy ktoś z was chce cierpliwość? I na sali jest cisza. I nie wiadomo, czy chcą ludzie cierpliwości, czy nie chcą cierpliwości. Bóg mówi, chcę wam dać cierpliwość. Czy ktoś w ogóle jest zainteresowany cierpliwością? Niektórzy nieśmiało podnoszą ręce. Ja bardzo chcę cierpliwości od Pana. Naprawdę, bardzo mi zależy na cierpliwości od Pana. Żebym był naprawdę cierpliwy, umiał opanowywać siebie samego. Naprawdę zależy mi. Zależy mi, by być prawdziwym sługą Bożym, prawdziwym dzieckiem Bożym. Aby wykonywać Jego dzieła. I cierpliwie będę przy tym żłobił łaskę Bożą, żeby otrzymać więcej. Jak myślicie, jak to się stało, że Bóg zaczął dawać mi dary Ducha Świętego? O dar języków modliłem się ponad 20 lat. Nawet nie wiedziałem, jak to zrobić, jak to wziąć. Nawet innych pytałem, żeby mi pomogli to wziąć. Nikt mi nie pomógł. Próbowali oczywiście, starali się. I na koniec wyciągnąłem wniosek, że dar Ducha Świętego w postaci mówienia innymi językami jest nie dla każdego i dla mnie akurat nie jest i ja nie otrzymam. Czy tak? Był taki moment, kiedy tak sobie pomyślałem. Ale Pan pogroził mi, powiedział, o nie mów takich rzeczy, bo to by wyglądało, że nie jestem miłosierny. Więc zacząłem dalej żłobić, zacząłem dalej się dobijać. Cierpliwie czekałem. Aż Bóg przyszedł i to uczynił. I tak było z innymi różnymi darami. I Bóg zaczął dawać. A ja cierpliwie czekałem. I cierpliwie wołałem. I cierpliwie się domagałem. Wiecie, ja nawet do Boga powiedziałem kiedyś, jeśli chodzi o moje zbawienie, 15 lat wtedy miałem. Powiedziałem, Panie, jadę teraz na obóz młodzieżowy i tam chcę się nawrócić. Jak mnie tam nie nawrócisz, to mnie już nigdy nie nawraca i do piekła mnie wrzuć. Przestrzegam przed mówieniem takich słów do Boga. Ale wiecie, kiedy się nawróciłem? W ostatnim dniu obozu, na ostatnim nabożeństwie i na ostatnim nawoływaniu do zbawienia. Kiedy już byłem przekonany, a jednak Bóg nie chce mnie zbawić. I wtedy właśnie mnie zbawił. Pokazał mi, że tak mówić nie można, ale mnie zbawił. Zbawił mnie. Ten brat, który nawoływał, był ze Stanów Zjednoczonych, był tłumaczony i powiedział, podnieś rękę, kto chce przyjąć Jezusa Chrystusa. Ja nie podniosłem rękę, wyszedłem w płaczu i padłem na twarz, na podłogę. Cierpliwie czekałem i otrzymałem. Ja jestem dowodem na to, że warto jest cierpliwie czekać. Warto jest cierpliwie czekać. Jak ktoś z gości do naszego domu przyjeżdżał, to chowałem się za szafy. Nie mogłem słowa z siebie wydobyć. Aż mi się usta i twarz cała trzęsła. Nie mogłem. Tak się bałem. Tak się krępowałem. Nie wiem, jak to w ogóle określić. I teraz, kiedy przed wami stoję, to też się cały trzęsę i boję i aż wypowiedzieć słowa nie mogę. A już wtedy Bóg mi powiedział, będziesz kaznodzieję. Słyszałem moimi uszami głos. I co powiedziałem wtedy? Tak, Panie. I cierpliwie czekałem. I Pan czyni cuda. Pan czyni wielkie cuda. Jestem dowodem na to, że warto jest czekać. Cierpliwie czekać. Na co cierpliwie czekać? Umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Jakie są cechy ważne, o których powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o powtórne przyjście Chrystusa? Po pierwsze, że Jezus Chrystus jeszcze po raz drugi nie przyszedł. Chociażbyście słyszeli najprzeróżniejsze nauczania, chociażbyście spotkali ludzi, którzy mają dar, wielki dar przekonywania. Nie dajcie się zwieść. Jezus Chrystus jeszcze nie przyszedł. Jezus Chrystus przyjdzie po tym, jak będzie tak wielkie odstępstwo, jakiego dotychczas nie było. Możecie powiedzieć, ale były wielkie odstępstwa w historii. Strasznie odstępstwa były. Więc jak można poznać, który to czas tego wielkiego odstępstwa? A Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, wtedy, kiedy będzie takie odstępstwo, że już nie będzie widać w ogóle prawdy i do tego wszystkiego przyjdzie syn odstępstwa, wielki i znienawidzony, przyjdzie Antychryst, który będzie ogłaszał się, że jest Chrystusem. Będzie mówił słowa z Pisma Świętego, ale będzie je do tego stopnia przekręcał, że wszystko, co prawda, stanie się w oczach ludzi jakby nieprawdą. A wszystko, co nieprawda, będzie potwierdzone znakami i cudami i będzie wyglądało, jakby było prawdą. W jaki sposób rozpoznać? Ano przez posiadanie mocy Ducha Świętego w sobie. Dlatego to tak ważne jest i dlatego Duch Święty tak wyraźnie mówi: napełnij się Duchem Świętym, bo nie rozpoznasz czasu nawiedzenia. Nie rozpoznasz czasu nawiedzenia, jeśli Święty Duch nie będzie ciebie przepełniał. Wtedy będzie rozeznanie, wtedy będzie zrozumienie, wtedy będziesz wyraźnie widzieć, co jest od Boga, a co od Niego nie jest. Będziesz wyraźnie rozpoznawał. To nie będzie tak, jak za czasów królów izraelskich, że przyszło 400 proroków i świadczyli, i prorokowali, i mówili do króla: królu Achabie, ruszaj na wojnę, wygrasz. I wszyscy przytakiwali. I w końcu przyszedł jeden prorok. I kiedy ten jeden prorok przyszedł, prorok Pana, bo król judzki poprosił Achaba: a nie masz tu proroka Pana? Niech jeszcze on prorokuje. I przed wejściem do królów judzkiego i izraelskiego wszyscy mu zapowiedzieli: pamiętaj, wszyscy prorokowali, że mają królowie wyruszać na wojnę i ty masz prorokować dobrze. I kiedy przyszedł przed oblicze królów, zaczął prorokować: a tak, ruszajcie, będziesz zwycięski, zwyciężysz. Co się wydało królowi Achabowi? Że coś jest nie tak. I powiedział: zaklinam cię na Pana, abyś mówił tylko prawdę. A, prawdę mówi prorok, to dobrze, to ci prorokuję. Izrael będzie rozproszony, a ty zginiesz i synowie twoi zginą. I zaczął prorokować i wtedy Achab się uśmiechnął: no teraz jest wszystko w porządku. No wiem, że on zawsze, ja go nienawidzę, bo on zawsze przeciwko mnie prorokuje. Już jest wszystko w porządku. Także jak posłyszysz, bracie i siostro, ostrzeżenie, że Jezus Chrystus wkrótce nadchodzi, możesz uznać to za normę. No, możemy spokojnie żyć. Prorokują, że Jezus Chrystus przyjdzie, już jestem spokojny. Oczywiście nie przyjdzie, ale to co tam, przyjść jeszcze nie będzie teraz przyjścia, bo przecież tu jest powiedziane bardzo wyraźnie, na przykład Mateusza w 24 rozdziale, 27 werset mówi tak: podobnie jak błyskawica ukazując się na wschodzie jest widoczna aż na zachodzie, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy też poczną narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego wstępującego na obłoka z mocą i wielką chwałą. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Jak przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do momentu wejścia Noego do arki i nawet nie spostrzegli, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak też będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I wszyscy mówią: jak będą takie znaki, już będę wiedział, wtedy będę się przygotowywał. Tak? No tak. Tak mówi Słowo Boże. Kochani, tylko że jest inne jeszcze Słowo Boże, gdzie jest powiedziane, że Jezus Chrystus przyjdzie jak złodziej w nocy. Wiecie, jak złodziej w nocy przychodzi? Podjeżdża pod dom, oświetla go dużymi reflektorami, daje sobie wzmocnienie i przez mikrofon mówi: ludzie tego domu, za chwilę zostaniecie okradzeni, bo ja, złodziej, przybyłem, aby was okraść. Czy tak złodziej w nocy przychodzi? A Jezus Chrystus powiedział, że on przyjdzie jak złodziej w nocy. Ludzie będą spać, nikt nic nie będzie wiedział, bo gdybyś wiedział, kiedy złodziej przyjdzie, to byś czuwał, aby nie okradziono ciebie. Inaczej mówiąc, jeśli będziesz czuwał, że Jezus Chrystus przyjdzie, to wtedy spostrzeżesz, że Jezus Chrystus przychodzi. A wiecie, dlaczego tak jest powiedziane dwa razy i różnie? Dlatego, że Jezus Chrystus przyjdzie dwa razy. Wiecie o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie dwa razy? Pierwszy raz przyjdzie po swój Kościół. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi: czuwajcie, czuwajcie, zwracajcie uwagę na to, co się dzieje, bo ja, Jezus Chrystus, przyjdę do was i zabiorę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Nie przyjdzie Jezus Chrystus na ten czas po Kościół swój i wtedy będzie sąd ostateczny. Zabierze swój Kościół na powietrze. I tak zawsze z Panem będziemy. Już tak, zawsze z Panem będziemy. Zawsze będziemy z Panem Jezusem Chrystusem. I dopiero Jezus Chrystus ze swoimi świętymi wstąpi na ziemię. Założy tysiącletnie królestwo. I przez 1000 lat będzie na tej ziemi. Na tej ziemi będzie panować. Niektórzy myślą, że ziemia będzie tylko odnowiona. Tu w jednej pieśni widziałem, w ostatniej zwrotce było napisane, że Bóg odmieni, odnowi ziemię i wody, ląd i morze, o tak. I Esterka skreśliła to, no i słusznie to skreśliła. Bo Jezus Chrystus nie przyjdzie odnowić ziemi i morza. Słowo Boże wyraźnie mówi, że jak Jezus Chrystus po raz drugi przyjdzie, aby sądzić ziemię, to ziemia i rzeczy na niej spalone będą i nie będzie jej, zniknie w ogóle z istnienia. Niebo i ziemia spłoną, spalą się, zwiną się jak zwój i po ziemi nawet miejsca nie będzie. Jest powiedziane aż 2 razy w objawieniu Jana, że po ziemi nie będzie nawet miejsca, nie można będzie wskazać, w którym miejscu ziemia była. I wszystko Bóg uczyni nowe. Ale morza już nie będzie. A więc wody wcale nie odnowi. W Królestwie Niebios woda jako taka fizyczna nie będzie potrzebna. Zwróćmy na to uwagę. A więc Jezus Chrystus przyjdzie w pierwszej kolejności. To jest najbliższe przyjście. Jeśli myślicie o tym końcowym przyjściu na sąd, to my na ten czas nie czekamy. Bo Słowo Boże wyraźnie mówi, że my nie jesteśmy przeznaczeni na sąd, ale na zbawienie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ty nie jesteś przeznaczony na sąd, tylko masz żyć w cierpliwości, i masz żyć w walce przeciwko sobie samemu, aby siebie nauczyć żyć po Bożemu. Ty musisz wkładać w to wysiłek, żeby siebie nauczyć żyć po Bożemu. Żebyś korzystał ze Słowa Bożego i wprowadzał to w swoje życie. Żeby to stało się dla ciebie pokarmem. Żeby to stało się dla ciebie napojem. Żebyś tym żył. Niektórzy żyją tylko jedzeniem lodów. I to jest dla nich najważniejsze. Lody, lody, lody. Niektórzy żyją czymś innym. Warzywa, warzywa, warzywa. A inni mięso, mięso, mięso. To jest najważniejsze. A ty masz żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I to jest dla ciebie najważniejsze. Będziesz chciał zjeść loda, to zjesz sobie tego loda. To nie o to wcale chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy my naprawdę zwrócili uwagę na to, co najważniejsze. Na to, co najważniejsze. Abyśmy po prostu zaczęli walczyć o to. Jezus Chrystus przychodzi. Jezus Chrystus przychodzi. Jezus Chrystus przychodzi, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać. I już niedługo zabierze ten Kościół z tej ziemi. Swój Kościół, swoje dzieci, będziesz gotowy, to cię zabierze. Przygotowujesz się, walczysz ze sobą, przeciwstawiasz się swoim pożądliwościom. Czy w ogóle coś robisz ze swoimi pożądliwościami? Czy w ogóle starasz się przeciwstawić się im? Ja nie mówię, czy przeciwstawiłeś, czy się w ogóle starasz przeciwstawić. Czy w ogóle próbujesz walczyć z tym? Podejmij walkę. Podejmij walkę o wiarę, podejmij walkę o cierpliwość, podejmij walkę przeciwko pożądliwościom. Czy wiesz, że jeśli będziesz walczyć, to nawet na nabożeństwie siedząc możesz nie myśleć o żadnych innych sprawach, tylko o słowie, które jest głoszone? Jeśli będziesz walczyć o to, to będzie realne w twoim życiu. A jeśli nie, to teraz jest za 10:12. Kobiety, myślicie, jak tam z obiadem? No jak, to już jest czas i trzeba będzie coś tam. Wiecie, ja coś takiego mi opowiadali w Stanach Zjednoczonych, jak byłem w 2004 roku. Wiecie, że niektóre kobiety tam w Stanach Zjednoczonych w zborze tak pod koniec nabożeństwa nie wychodzą całkiem ze zboru, tylko wychodzą na chwilę na zewnątrz i wyciągają tam komórkę i coś tam pyk, 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 pyk i chowają komórkę z powrotem na nabożeństwo. Wiecie, co robią? Uruchamiają swój piekarnik, żeby jak się przyjedzie z nabożeństwa, żeby już wchodzisz, już zapach się rozchodzi, wszystko gotowe. Tam już jest wszystko nastawione, przygotowane przed nabożeństwem i tylko ona wychodzi na chwilę, włącza. O czym ona myśli na nabożeństwie? Zapomniałam włączyć piekarnik. Trzeba wyjść na chwilę. Włączę, to akurat będzie na czas. Zazwyczaj tak myślimy o różnych sprawach. A na przykład mężczyzna, jak jechał na nabożeństwo, coś mu w samochodzie szwankowało. Całe nabożeństwo myśli, jak on to naprawi. No ciekawe, co to może być. No szarpało tak. No co to może być? Nie, ktoś wie, co to może być? Marek pewnie wie. Misiejuk, tak? No szarpało tak, tak. Dodaje gazu, on tak. No, widzisz, już jest pewna uwaga. Ktoś jeszcze, kto ma inny pomysł. Widzicie? Widzicie, jak to jest? Widzicie? O tym mówimy. A jest możliwość, i ja to spraktykowałem i sprawdziłem, jest to możliwe zapanować nad swoimi myślami, kazać im, podbić je w niewolę i kazać im myśleć o słowie, które jest głoszone. To jest całkowicie możliwe. Ale czy w ogóle coś w tym kierunku robimy? Czy uważamy, że to jest słuszne tak walczyć? No a co, to nie można o różnych rzeczach pomyśleć? O niebieskich migdałach? No przecież to niebieskie, niebiańskie, z nieba migdały. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Jak Kuba Bogu, tak Kuba. Wiesz jak? Tak Bóg Kubie. No, to tylko żart był. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze. No tak to jest. Jeżeli my będziemy się starać żyć po Bożemu, będziemy się starali naśladować Jezusa Chrystusa, no to taki Bóg nam odda. No. Ile serca włożysz w Boże dzieło, tyle będziesz miał odzewu Bożego. No taka jest prawda. Bóg jeszcze więcej ci da, abyś ty w ogóle w tym kierunku szedł. Dlatego ja zachęcam nas wszystkich do tego, abyśmy zaczęli walczyć o duchowe rzeczy w naszym życiu. Takie naprawdę wartościowe rzeczy, o których Bóg mówi. Cierpliwość, miłość, dobroczynność. Zobaczcie, że tu jest powiedziane, że jeżeli gniewasz się na jakiegoś człowieka albo go osądzasz, oskarżasz, to uważaj, bo staniesz na sądzie. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli jesteś negatywnie nastawiony do kogoś i go krytykujesz, to Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg będzie ciebie za to sądził. Czyli z Kościołem Bożym możesz nie zostać zabrany, bo Bóg nie przeznaczył swoje dzieci na sąd. A skoro Słowo Boże mówi, że będziesz sądzony, no to trzeba uważać. Bo to już oznacza, że będziesz sądzony, przeznaczony na gniew. Kochani, a więc przygotowujemy się, reasumując, przygotowujemy się na przyjście Jezusa Chrystusa. Nie czekamy na wielki sąd, nie czekamy na sąd ostateczny, bo on nas nie dotyczy. To jest tak, jakbyś patrzył, wchodził do pomieszczenia, zakaz palenia. Dotyczy on ciebie? No nie wiem, może ciebie nie dotyczy, może, ale mnie nie. Więc wszyscy ci, którzy nie palą, dotyczy to? Nie. Nie dotyczy. A więc sąd ostateczny nas nie dotyczy. Nie czekamy na sąd ostateczny. Są ludzie, którzy czekają i to będzie odległy czas jeszcze. Słuchajcie, gdzie tysiącletnie królestwo? Po tysiącletnim królestwie co najmniej po 1000 lat. Gdyby dzisiaj Jezus Chrystus po raz pierwszy przyszedł, to za 1000 lat będzie powtórne przyjście, to już na sąd. I ludzie czekają na sąd ostateczny. No to jeszcze mają dużo czasu. Naprawdę mają dużo czasu, ale my mamy mało czasu. Bo po Kościół Jezus Chrystus przychodzi zaraz, w każdej chwili. Czy ktoś przewiduje, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po Kościół? No czytałem przed chwilą, że to nie jest w stanie. Nie ma możliwości przewidzieć czas. Więc nie przewidzimy tego. Ale po znakach i cudach, po okolicznościach możemy poznawać, że to jest tuż, tuż. Zaraz przyjdzie. Wyszedłem do Ojca i zaraz wracam. Dlatego czekamy na powtórne przyjście, a czekając powtórnego przyjścia trzeba się na to przygotować. Trzeba się na to przygotować. Dziecko się przygotowuje, słyszycie? Przygotowuje się. Pokój w sercu już ma. I my mamy mieć pokój w sercu. No taka jest prawda. Musimy tak właśnie, jak te dzieci, podchodzić do wszystkiego. Tata mówi, to więc trzeba robić. No. Jak już starsze jest, to już uważa, że nie trzeba robić. Ale jak jest małe, to jeszcze uważa, że trzeba tak robić. I my mamy być takimi właśnie, którzy jeszcze uważają, że trzeba słuchać Boga. Że jeszcze trzeba nad sobą popracować. Czy ktoś deklaruje, że będzie pracował nad sobą? Parę osób deklaruje, chwała Bogu, cieszę się, dziękuję za podniesione ręce, widziałem te ręce. Kochani, pracujmy nad sobą, naprawdę, no to nie ma wyjścia innego, po prostu musimy zdawać sobie sprawę. Jezus Chrystus przychodzi już wkrótce. I tu nie ma co boczyć się jeden na drugiego, czy myśleć, a pastor to zawsze to samo, tylko tu trzeba życie swoje. No mogę nie mówić tego, ale wtedy ja zostanę wrzucony do ognia piekielnego, bo tak Słowo Boże mówi, że jeżeli nie będę głosił całej prawdy, nie będę wam przekazywał całego Słowa Bożego, to ja zostanę wrzucony do ognia piekielnego. A jeżeli ja głoszę, a wy nie słuchacie, to wy zostaniecie wrzuceni do ognia piekielnego, czego nikomu nie życzę. Absolutnie nikomu nie życzę. Chcę, abyśmy wszyscy, co do jednego, a nawet jeszcze więcej, spotkali się w Królestwie Niebios. Naprawdę tego wam życzę. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Alleluja, amen.